antenie Radia Lublin czas na program Busola. Przed mikrofonem Tomasz Najda, a program zrealizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym programie do godziny 7 sporo informacji związanych z tym, co przed nami. Będziemy mówić przede wszystkim o przygotowaniach do pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Opowiemy o kolejnej edycji akcji Polska Pielgrzymuje, a także posłuchamy świadectw uczestników pielgrzymki, którzy będą dzielili się z nami swoimi doświadczeniami. W rozmowie natomiast postaram się zachęcić Państwa do sięgnięcia podczas wakacji po książki, w szczególności te, które mogą rozwijać naszą wiarę. Nie zabraknie także przeglądu prasy z naszej archidiecezji. O tym wszystkim do godziny 7. Zapraszam. Na początku naszego spotkania zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy. Wakacje to czas, kiedy planujemy wypoczynek. Warto jednak połączyć go z rozwojem osobistym. Jakie książki cieszą się największym zainteresowaniem oraz o tym, jak przekonać młodzież do czytania wartościowych książek, miałem okazję rozmawiać z księdzem doktorem Janem Nowakiem, redaktorem naczelnym wydawnictwa Jedność.
Próbujemy ciągle poszerzać asortyment i nowe segmenty pojawiają się w naszej ofercie. Generalnie to, co widzimy, że w jakiś sposób czytelnicy identyfikują się z nami, no to tak, to mocna, dobra kuchnia. To jest pierwsza sprawa. Następnie to potężna oferta publikacji dla dzieci, tylko staramy się ze względu także i na profil naszego wydawnictwa nie tyle pokazywać czy dawać dla czytelników książkę, która bawi, co dla dziecka jest niewątpliwie bardzo istotne, ale przede wszystkim książka, która wychowuje, czyli całe propozycje dotyczące wychowania, panowania nad emocjami od najmłodszych lat. Książki, które promują coś takiego jak dobre maniery. Mamy bardzo ciekawe propozycje właśnie takich savoir-vivre'ów, ale nie dla rodzica, ale właśnie dla najmłodszego, żeby od samego początku śledząc zabawną historię, perypetie ciekawych bohaterów, był w stanie sam odkrywać, o co tak naprawdę chodzi, jeśli my mówimy, że wychowujemy w dziecku dobre maniery. Cały segment, który także jest do pokazania, to cała propozycja książek, które są skierowane do dzieci, o których no, rodzice z całą pokorą mówią, moje dziecko jest uzdolnione. Odkrywamy, że no, świetnie sobie radzi w jakiejś tam dyscyplinie, więc potężna propozycja dotycząca nauki, czyli odkrywania właśnie u najmłodszych już jakichś, prawda, jego predyspozycji do tego, żeby być młodym naukowcem, żeby być młodym chemikiem, żeby być młodym, no najczęściej mówimy, geniuszem. Czyli cała propozycja bardzo sympatycznie zrobionych quizów, gier umysłowych, propozycji, które no, rozwijają w dziecku to, co winno towarzyszyć, myślę, człowiekowi na każdym poziomie jego życia, mianowicie taką ciekawość, naturalną po prostu, ciekawość, która otwiera, która inspiruje, która sprawia, że no, te umysły po prostu nie są umysłami dzieci, które leżą na kanapie i bawią się smartfonem, ale rozwijamy już właśnie w najmłodszych to, żeby byli po prostu ciekawi świata i tego wszystkiego, co świat ofiaruje.
Czyli wydawnictwo Jedność stawia na tak zwaną dobrą rozrywkę, na tą, która nie jest pozbawiona jakiejś wartości w przypadku tego wychowania bądź nauki w przypadku tych dzieci uzdolnionych.
Myślę, że nie powinniśmy nigdy zapominać o tym, że od najmłodszych lat powinniśmy dziecko w jakiś sposób zaprawiać do tego, żeby było, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, żeby było ciekawe i tę jego naturalną zdolność rozwijać, bo dzisiaj to pewnie wszyscy wiedzą i rodzice w sposób pierwszy, mianowicie, że słowem, które zabija wszystko, jest nuda. Jeśli dziecko zaczyna się nudzić, no to już jest, jak to mówimy, po robocie, mówiąc kolokwialnie. Kiedy dziecko bierze do ręki książkę i nagle zaczyna się otwierać się kolejne zakamarki, prawda, jego głowy, jego mózgu, no to jesteśmy bardzo, bardzo z tego powodu uradowani. I taką propozycję też dajemy.
Jest także przekazanie najmłodszym wiary, uczenie ich tego, że wiara jest ważna i jakie wartości prawidłowe powinny być.
Szczerze mówiąc, od tego powinniśmy wyjść, bo biorąc pod uwagę profil naszego wydawnictwa...
Może przejdziemy w stronę półki.
Jesteśmy wydawnictwem katolickim i ta oferta nasza jest skierowana właśnie do wszystkich tych rodziców w sposób szczególny, którzy no, w tym procesie wychowania mają także czas na to, żeby wychowywać do wiary po prostu. I ta nasza oferta, jeśli chodzi o rozwój wiary dziecka, jest bardzo, bardzo duża. to z całą pokorą możemy powiedzieć, chwalić się tym, że mamy naprawdę fantastyczną ofertę książki religijnej dla dzieci, dla najmłodszych także, bo żebyśmy mieli świadomość, że dziecko od 3,5, prawda, od 4 roku życia już może dostać do ręki fantastyczną pomoc skierowaną właśnie w tym kierunku, to znaczy, aby rozwijać jego wrażliwość, jego życie religijne, jego wrażliwość na Biblię, jego wrażliwość na wartości, o których Pan wspomniał właśnie, więc mamy także ten segment bardzo mocno rozwinięty. Jeśli chodzi o literaturę religijną, to oczywiście mnóstwo propozycji dla dorosłych, czyli propozycje, które są skierowane do tych, którzy jakoś w tej wierze są już, jak to mówimy, zakorzenieni, prawda, ale no właśnie, to, co powiedzieliśmy odnośnie do dzieci, także w tej perspektywie wiary nigdy nie może nam zabraknąć także tej ciekawości, która winna nas charakteryzować. Oczywiście pokazujemy także, bo to jest dla nas bardzo istotne, pokazujemy, jak kultura współczesnej Europy jest na wskroś chrześcijańska. Tu wiecie Państwo, że obecnie prowadzi się wielką debatę, mówiąc, że no, prawda, to ta nasza kultura, prawda, europejska to jest taka czy inna, ale no, my próbujemy pokazać poprzez całą ofertę albumów, publikacji dotyczących malarstwa europejskiego, architektury europejskiej, wydarzeń z życia religijnego, pragniemy powiedzieć jedno, że my mamy fantastyczne przykłady na to, że nasza kultura jest na wskroś chrześcijańska i tego winniśmy także uczyć. Więc cała gama propozycji dotyczących zarówno wzrostu w wierze, jak i rozwijania tego, co my nazywamy po prostu wrażliwością na te wszystkie sygnały, które docierają do nas właśnie ze świata malarstwa, ze świata architektury, ze świata sztuki, która nam mówi jedno, że Ewangelia cały czas inspiruje, Ewangelia cały czas prowokuje w dobrym tego słowa znaczeniu i cały czas no, otwiera nas na to, co my nazywamy sakrum, na to, co my nazywamy uczeniem, mówiąc transcendencją.
Akcja Polska Pielgrzymuje 2018 to inicjatywa, dzięki której relacje uczestników pielgrzymek w mediach społecznościowych będą oznaczane specjalnym hashtagiem. Umożliwi to późniejsze wyszukiwanie materiałów, by także ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce, a chcą poczuć jej wyjątkową atmosferę, mogli łączyć się duchowo z pielgrzymami. Pielgrzymka to modlitewny szturm do nieba. W myśl słów Jezusa proście, a otrzymacie, mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zachęca on także do wzajemnej modlitwy zarówno uczestników, jak i pielgrzymów duchowych.
Hashtag Polska Pielgrzymuje połączył w ubiegłym roku miliony Polaków. Mam nadzieję, że podobnie będzie również i tym razem. Chodzi zwyczajnie o to, aby przy wpisach z pielgrzymki dodawać hashtag Polska Pielgrzymuje. W ten sposób ci, którzy nie mogą iść pieszo na pielgrzymkę, będą mogli łączyć się duchowo, a przez zdjęcia, nagrania wideo, czy po prostu zwykłe wpisy, będą mogli poczuć radosną pielgrzymkową atmosferę i włączyć się do modlitwy w różnych intencjach. Taki jest cel akcji Polska Pielgrzymuje, prowadzonej na Twitterze, Facebooku i Instagramie.
Biskup Artur Miziński podczas konferencji dotyczącej pielgrzymowania zachęcił do wykorzystywania środków masowego przekazu jako platformy dla przekazywania myśli i modlitw. Doskonałym sposobem do tego są zdjęcia i nagrania z trasy. Biskup zaznaczył także, że pielgrzymowanie jest szczególnym wymiarem życia Kościoła. Każdy wierny pielgrzymuje przez swoje życie, by spotkać się z Ojcem.
Ta inicjatywa pielgrzymowania duchowego pozwala dużej liczbie wiernych, nie mogących pielgrzymować, fizycznie być razem na trasie z innymi pielgrzymami, łączyć się duchowo, łączyć się w modlitwie, łączyć się także przez obraz, przez informacje. Daje to możliwość przeżywania także tej atmosfery emocjonalnego, także zaangażowania w pielgrzymowanie, które jest szczególnym wymiarem życia Kościoła. Chcemy kontynuować tę akcję, to wydarzenie, które pozwala dużej liczbie wiernych, nie mogących pielgrzymować, fizycznie być razem na trasie z innymi pielgrzymami, łączyć się duchowo, łączyć się w modlitwie, łączyć się także przez obraz, przez informacje. Daje to możliwość przeżywania także tej atmosfery emocjonalnego, także zaangażowania w pielgrzymowanie, które jest no, szczególnym wymiarem życia Kościoła, dlatego że całe nasze ziemskie życie, życie wiary jest jedną wielką pielgrzymką, jest pielgrzymką do domu Ojca, tym powrotem, który się dokonuje. Kościół pielgrzymujący, Kościół, który jest ciągle w drodze, Kościół, który się odnawia, Kościół, który reflektuje nad sobą, będąc właśnie na tym pielgrzymim szlaku. i takim właśnie szczególnym czasem i odzwierciedleniem tego pielgrzymowania, przeżyciem tej tajemnicy pielgrzymowania są właśnie te pielgrzymki, o których przed chwilą pan redaktor wspomniał, w różnym wymiarze dzisiaj przeżywane. Kiedyś mówiliśmy o wielotysięcznych grupach pielgrzymkowych, pielgrzymek pieszych, diecezjalnych. Dzisiaj te grupy są bardziej porozbijane, liczne, w różnych terminach się dokonują, nie tylko piesze pielgrzymki, jak słyszeliśmy, ale ten fenomen jest wyjątkowy. Myślę także na tle kościoła, który jest w Europie, w kościele, który jest w Polsce. Jesteśmy związani w sposób szczególny z sanktuariami maryjnymi i właśnie do nich to pielgrzymowanie ma miejsce, a najbardziej liczne pielgrzymki zmierzają ku Jasnej Górze, duchowej stolicy naszego narodu. Pielgrzymka przede wszystkim dla uczestników idących jest czasem szczególnym. Ten termin chyba najbardziej odpowiadający, przynajmniej według mojej oceny, to są rekolekcje w drodze. To jest czas pogłębiania naszej wiary, to jest czas wyjścia z tego codziennego zawirowania, często obowiązków najróżniejszych i trudnych sytuacji życiowych, osobistych, zawodowych, by nie uciec od problemu, ale zdystansować się. To jest ta forma pustyni, szukania pustyni, miejsca odosobnienia, ale przeżywanego we wspólnocie, spotkania z Bogiem, które ma miejsce w czasie właśnie pielgrzymowania. Myślę o pielgrzymkach pieszych, tych kilkudniowych, gdzie program wypełniony od poranka do apelu jasnogórskiego i gdzie jest i rozważanie Słowa Bożego, i refleksja, i konferencje, i wspólna modlitwa, i budowanie tej wspólnoty ludzi w drodze, ludzi utrudzonych, ludzi otwartych na siebie także bardziej niż na co dzień poprzez doświadczenie trudności pielgrzymowania. I to, co piękne, nie, że w tych trudach odkrywa się to, co najpiękniejsze w człowieku, a więc wrażliwość, delikatność, chęć bycia dla innych, pomocy. Tak więc jest to czas rekolekcji, jest to czas odnowy duchowej, jest to czas pogłębienia naszej wiary, uczestnictwo codziennej Eucharystii, możliwość sakramentu pokuty, poza tym właśnie to spotkanie z Bożym Słowem i przeżywanie tego we wspólnocie pielgrzymującego ludu Bożego. Z drugiej strony pielgrzymka, szczególnie ta piesza, ma też wymiar ewangelizacyjny, jest zawsze świadectwem wiary dawanej tym, których na pielgrzymym szlaku spotykamy. Widzą ludzi umęczonych, utrudzonych, ludzi w wieku dziecięcym, młodzieńczym, dorosłym, dojrzałym, czy nawet starszym, także niejednokrotnie ludzi chorych na wózkach, przez przyjaciół, czy kogoś z rodziny prowadzonych. To wszystko jest miejscem i czasem także dla ludzi, którzy tylko obserwują z zewnątrz, spotykają się na miejscach noclegowych, czy modlitwy Eucharystii, do refleksji, do pogłębienia ich wiary i dodawania świadectwa ze strony tych pielgrzymujących grup, którzy właśnie z intencją, czy to dziękczynną, czy prośby, czy właśnie jeszcze jakąś inną, we własnej intencji, czy też najbliższych, ten trud pielgrzymowania oferują Panu Bogu i w tym duchu przeżywają. Tak więc ta duchowa więź, która się łączy, są to, pamiętamy, ze spotkań potem popielgrzymkowych w parafiach czy w innych ośrodkach, jak często właśnie nowe wspólnoty się zawiązują, znajomości, przyjaźnie, dzielenie się wiarą z osobami, które gdyby nie pielgrzymka, nie byłyby w kręgu naszych znajomych czy naszych przyjaciół. I tak jak wspomniane zostało na początku, to o czym mówimy, a więc na Twitterze, czy na Facebooku, czy na Instagramie ta akcja Polska Pielgrzymuje, hashtag Polska Pielgrzymuje, to jest właśnie ta możliwość rozszerzenia tego kręgu ludzi pielgrzymujących fizycznie i duchowo, i tych tylko duchowo, bo nie mogą w inny sposób. Jest to wzajemne dzielenie się, danie możliwości przeżywania tego wyjątkowego czasu dla wielu z tych, którzy nigdy nie mogli, nie mogą. Często są to osoby przykute do łóżka, chore, które swoje cierpienie ofiarują za tych pielgrzymujących, a pielgrzymujący modlą się za nich, a więc rozszerza się ten krąg dobra krąg właśnie wspólnoty bazowanej na wierze w Boga, w Trójcy Jedynego, także kult świętych, gdzie Maria jest tą pierwszą ze świętych. Tak więc te relacje, zdjęcia, nagrania, wideo umieszczane właśnie w internecie są taką szansą, by choć trochę poczuć się, poczuć tę radość pielgrzymowania przez tych, którzy pielgrzymować fizycznie nie mogą i być właśnie we wspólnocie tych pielgrzymujących na różnych trasach pielgrzymkowych. Wiemy, że szczególnie te miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień, to czas zmożonych pielgrzymek, dlatego też z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy podejmują ten trud i odnowy swojej wiary i trud pielgrzymowania i dawania świadectwa. Pragnę podziękować tym, którzy przyjmują pielgrzymów na trasach pielgrzymowania, bo to także przecież jest wyrzeczenie, utrudzenie dla właśnie mieszkańców żyjących przy trasach pielgrzymkowych, a z drugiej strony ta ich życzliwość, to otwarcie, to także świadectwo i ubogacenie dla pielgrzymów, którzy podążają, bo odnajdujemy się właśnie w tej rodzinnej atmosferze, atmosferze wiary, czujemy się jeszcze bardziej dziećmi jednego Boga, zjednoczonymi właśnie w tym kościele, który pielgrzymuje do celu. Celem w wymiarze naszym jednostkowym jest świętość i zbawienie każdego z nas, ale Panu Bogu spodobało się zbawić człowieka we wspólnocie i ten właśnie pielgrzymujące grupy pielgrzymów, to jest obraz Kościoła pielgrzymującego, który podąża do miejsca swego przeznaczenia. Tak więc dziękując, zachęcam i zapraszam wszystkich, którzy mogą, do wyjścia na trasy pielgrzymkowe, czy to w pielgrzymkach pieszych, czy w tych innych formach pielgrzymowania. Tych, którzy nie mogą, aby łączyli się i w tym sensie pozytywnym obserwowali, nie tylko włączali się w to przeżycie, doświadczenie wiary Kościoła pielgrzymującego przez właśnie te relacje internetowe, a tych, którzy pielgrzymują bardziej może w tych momentach wolniejszych postojów, nakręcanie filmików, robienie zdjęć, przekazywanie tego, dzielenie się, bo to także forma ewangelizacji. Środki, które mamy do dyspozycji, mogą służyć, wykorzystajmy je. Internet jest tą formą dzisiaj chyba najbardziej popularną w telefonie. Oglądajmy to, co jest, służy ku zbudowaniu i naszemu wzrastaniu.
Wierni idący na Jasną Górę niosą ze sobą zarówno intencje dziękczynne, jak i błagalne. Kogo możemy spotkać na swojej drodze i jakie postawy kształtuje pielgrzymka, opowiedzieli Małgorzata i Adam Polkowscy, którzy w tym roku po raz kolejny wyruszą na pielgrzymi szlak.
Pielgrzymka jest w nas, a my nieustannie związani jesteśmy z pielgrzymowaniem. Najprościej rzecz mówiąc, dlaczego pielgrzymujemy, tak zastanawiałam się dzisiaj, jakbym odpowiedziała na to pytanie. I odpowiedź przyniosła mi Ewangelia. Przeczytałam, kiedy Chrystus do stojącego pod krzyżem Jana powiedział: oto matka twoja, a w tej osobie Jana widzimy się, każdy z nas widzi się tam i właśnie ma mamę. W związku z tym, gdzie jesteśmy najszczęśliwsi? Wtedy, kiedy idziemy do mamy. To jest takie proste, więc ze wszystkim, co nas boli, ale co raduje, idziemy na Jasną Górę. No i idziemy rzeczywiście nieprzerwanie od wielu lat z całą rodziną. Czym jest pielgrzymka? No nic dodać, nic ująć. Ksiądz biskup powiedział tak pięknie o duchowości pielgrzymowania, że właściwie niewiele trzeba uzupełniać. Natomiast i specyfice pielgrzymowania i duchowości. Natomiast tak osobiście od siebie, co mogłabym powiedzieć, to tyle, że ja postrzegam pielgrzymkę jako takie niesamowite doświadczenie wspólnoty wiary i chrześcijańskiej radości. No to jest rzecz niesamowita. Mimo tego trudu, mimo zmęczenia, pielgrzymka daje olbrzymią radość. Zresztą, jak potem sobie przełożymy na takie życie codzienne, jak uzmysłowimy sobie, że nasze życie jest też takim pielgrzymowaniem, tylko troszkę bardziej rozciągniętym w czasie, to zaczynamy zupełnie patrzeć z takiej Bożej perspektywy na to, co jest naszą codziennością, co nas dotyczy, więc bardzo jest to przydatne. No, na pielgrzymce na pewno nie spotkamy ludzi kanapowych. To jest takie, mówimy z mężem, że to są osoby typu pielgrzymkowego, czyli na pewno zaprzeczenie tego, co jest osobą kanapową. To po pierwsze. Po drugie, to, co chciałabym powiedzieć, no, czyli właśnie takie osoby, które mają jasno zdefiniowany cel i na pielgrzymce, ale i w życiu codziennym. Oni wiedzą, do czego zdążają i właśnie z tej takiej Bożej perspektywy, takimi Bożymi oczami patrzą także na swoje życie. To po pierwsze. A po drugie, to, co daje pielgrzymka, to jest niesamowite doświadczenie działania Bożej opatrzności. Właściwie tutaj taka ludzka kalkulacja to odpada. Należy się kierować chyba Bożą ekonomią i to, co niemożliwe, staje się możliwe. Ojciec tutaj kiwa, to chyba się zgadza głową. To chyba potwierdza moje słowa. Więc no to tak najprościej można było powiedzieć. Także nie da się opowiedzieć o pielgrzymce. Naprawdę warto się udać. Jeśli ktoś może, naprawdę warto. I na pewno nie warto się lękać. Tylko po prostu zawierzyć i ruszyć. Nic prostszego. Dziękuję.
Tak z doświadczenia, bo w tym roku mija 40 lat, kiedy nasza rodzina jest na pielgrzymim szlaku nieprzerwanie w różnych konfiguracjach, ale zawsze ktoś z naszej rodziny jest na pielgrzymim szlaku. Można powiedzieć, że poza takim nadrzędnym aspektem religijnym, to zostało powiedziane, pielgrzymka pomaga kształtować pewne uniwersalne postawy. Uczy pewnej pokonywania własnych słabości, ma akceptację rzeczy, na których nie mamy wpływu, radzenia sobie z trudnymi czasami rzeczami, po prostu takiej codziennej zaradności i dyscypliny. Padło pytanie, co zabrać. Tutaj możemy podać taki przykład, że pewna starsza osoba, starsza siostra, bo na pielgrzymce wiadomo, zwracamy się do siebie siostro, bracie, kiedy stwierdziła, że w tym roku już nie da rady iść na pielgrzymkę, no to mówiła, odprowadzę. Odprowadziła na pierwszy etap, no może pójdę dalej. Odprowadziła na następny, no dobrze, chyba do noclegu jednak dam radę. I później drugi, trzeci dzień po prostu nie miała duchowej siły się wrócić. Na drugi dzień, trzeci dzień rodzina dowiozła jej potrzebne rzeczy, a przez te pierwsze trzy dni po prostu pielgrzymi jej pomogli i tak jak żona powiedziała, naprawdę to jest taka Boża ekonomia, Boża troska i nie należy się lękać. Co zabrać z praktycznych rzeczy? Wiadomo, wygodne buty, tutaj też w różnych konfiguracjach. Kiedyś była mowa, że dwa numery większe Adidasy. W tej chwili są różne konfiguracje, od japonek po trapery. Także oczywiście nakrycie na głowę i płaszcz, czyli na takie ekstremalne anomalie pogodowe, czyli duże upały i duże deszcze. Jedynym wyzwaniem, na które nie mamy wpływu, to jest pogoda, ale z tym też sobie radzimy. We wspólnocie łatwiej takie rzeczy pokonywać.
Przypomnijmy, że trwają zapisy na 40. Lubelską Pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyruszy w tym roku pod hasłem Owocem Ducha jest miłość. Partnerem tegorocznej pielgrzymki jest Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. W Busoli czas na przegląd prasy z naszej archidiecezji. Niedziela w swoim dodatku lubelskim przypomina obchody 69. rocznicy Cudu Lubelskiego, które przebiegały w klimacie kilku jubileuszy. Jak możemy przeczytać, w tym roku przypada też 30. rocznica koronacji cudownego wizerunku Pani Płaczącej oraz 70. rocznica święceń kapłańskich arcybiskupa seniora Bolesława Pylaka. Arcybiskup senior doprowadził do koronacji obrazu, a także przyczynił się do rozwinięcia kultu maryjnego w diecezji. Obszerna relacja z obchodów Cudu Lubelskiego do przeczytania w lubelskim dodatku. Kolejnym tematem, który możemy przeczytać w niedzieli, jest artykuł poświęcony konsekracji świątyń. Taka właśnie uroczystość miała miejsce 27 czerwca w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w stawie lubelskim koło Chełma. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Stanisław Budzik. Chcemy podziękować Bogu, ale i wyrazić wdzięczność ludziom, dzięki którym powstała parafia w stawie. Wspominamy wszystkich ofiarodawców i budowniczych tego kościoła, mówił podczas uroczystości proboszcz parafii ksiądz Ryszard Drost. Konsekracja odbyła się w roku jubileuszu 25-lecia powstania parafii. Relacja z tego wydarzenia także w dodatku lubelskim niedzieli. Gość lubelski zajął się natomiast tematem cyfryzacji administracji kościelnej w archidiecezji lubelskiej. Cieszymy się, że Urząd Marszałkowski podpisał też projekt archidiecezji, do której należy ponad 1 000 000 katolików, mówi w rozmowie z gościem lubelskim rzecznik archidiecezji ksiądz dr Adam Jaszcz. System ma usprawnić załatwianie formalności. Ma pozwolić m.in. na zdalne dosyłanie dokumentów. W planach jest także cyfrowy dostęp do archiwaliów. Łatwiejsze stanie się poszukiwanie przodków, a także zmarłych spoczywających na nekropoliach naszej archidiecezji, dodaje ksiądz Jaszcz. Te i wiele innych tematów w lubelskiej prasie. Teraz czas busoli na najważniejsze słowa. Słowa Ewangelii przypomni Ryszard Majewski, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Dziś jesteśmy świadkami, jak Jezus posyła 12 apostołów w świat, aby głosili to, czego nauczyli się od Niego. Wysyła ich po dwóch, zgodnie z tradycją żydowską, tak aby na świadectwie dwóch osób opierała się cała prawda, którą chcą przekazywać. Ale jednocześnie im uświadamia, że cała moc nie pochodzi od nich, ale to jest dar od Pana Boga. I dzięki temu mogą uzdrawiać, mogą wyganiać złe duchy, mogą po prostu być ludźmi, którzy faktycznie dzięki otwarciu na łaskę Pana Boga czynią niesamowite rzeczy. Ale pewnie też jak tak słuchamy tej Ewangelii, to sobie zdajemy sprawę, wreszcie Ewangelia nie dla mnie, tylko dla samych księży. Obawiam się, że tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, że każdy z nas dzięki temu, że przyjął sakrament chrztu, jest również naturalnym orędownikiem prawdy Ewangelii o Jezusie, a więc jest również posłany. Tylko o czym ta Ewangelia mówi? O wolności. O wolności, by nie przywiązywać się do rzeczy, które są nam tak konieczne, nieodzowne do życia, bo bez tego nie potrafimy funkcjonować, bo bez tego nic nie potrafimy zrobić, bo bez tego nie będziemy sobą. No właśnie, ta wolność od rzeczy materialnych nie mówi o tym, żebyśmy nic nie mieli. Ta wolność od rzeczy tych ziemskich nie mówi o tym, żebyśmy z nich nie korzystali. Ale chodzi o to, żeby od tego nie uzależniać swojego życia. To jest do nas, do księży i do was, ludzi świeckich, prawda o wolności. Żeby faktycznie głosić swoim życiem Ewangelię i mieć jeszcze jedną świadomość, że to nie jest moje. A skoro nie jest moje, to tym bardziej powinienem mieć świadomość, że to przeze mnie ktoś przemawia, sam Bóg. I tam, gdzie wy pójdziecie, moi drodzy, ja nigdy nie pójdę. Do waszych środowisk, do waszych miejsc pracy, na dyskotekę, na imprezę, na inne wydarzenia, w których wy bierzecie udział. Mnie tam nie ma, ale wy tam jesteście. I wy tam też macie głosić Ewangelię. Nie mówiąc, uwaga, jestem katolikiem, ale głosić Ewangelię swoim życiem, że kiedy ktoś obgaduje drugiego, to ja nie biorę w tym udziału. Jeżeli ktoś kłamie, to ja nie udaję, że tego nie widzę, nie słyszę, tylko szukam prawdy. Jeżeli ktoś oficjalnie mówi wprost przeciwko Panu Bogu, to ja się przyznaję, że to jest mój Bóg. Żeby być dumnym tam, gdzie jesteśmy, z tego, że jesteśmy uczniami Jezusa. To jest dzisiaj dla mnie głoszenie Ewangelii w sposób najbardziej wyrazisty. Być dumnym, a jednocześnie konsekwentnym, bo gdy mówi Chrystus, do jakiegoś do domu wejdziecie, tam zostańcie. To szczególnie my, księża, mamy ten problem, że czasami jak nam coś nie wychodzi, byśmy tak chcieli skakać z kwiatka na kwiatek. Nie. Trwanie w misji głoszenia Ewangelii, trwanie w tych działaniach, do których Pan Bóg nas posyła, nas, księży, was, świeckich, to jest bardzo ważne, żeby być do końca konsekwentnym. I zachęcam nas, żebyśmy dzisiejszą Ewangelię przyjęli do serca jako Ewangelię, która nas po pierwsze uwrażliwia na wolność od tego świata, ale w tym świecie, żebyśmy w pełni z niego mogli korzystać dla dobra Ewangelii, dla dobra Chrystusa i dla swojego zbawienia. Ale z drugiej strony to, żebyśmy mieli świadomość, jak ważne jest to, by moje życie, czyli moje świadectwo, czyli moje odnalezienie się w tym świecie, mówiło o tym, jak blisko jesteśmy Chrystusa, jak On jest dla nas ważny, jak chcemy żyć Jego miłością.
Dziękuję Państwu za spędzony czas. Życzę spokojnej niedzieli i udanego tygodnia. Do usłyszenia.